Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dziś w Dobrych Książkach rozmawiać będziemy z Oksaną Zabuszko o jej wydanym niedawno po polsku zbiorze esejów Planeta Piołun. To bardzo ważna książka ukazująca Ukrainę w kontekście historiozoficznym, kulturowym i literackim. Oksana Zabuszko to jedna z czołowych ukraińskich pisarek, autorka ponad 20 książek, poezja, proza, eseistyka, filozofia, laureatka wielu nagród. Wykładała na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, Pensylwanii, Harvardzie, Pittsburghu. Jej twórczość tłumaczono m.in. na język angielski, francuski, niemiecki, czeski, węgierski, rosyjski i perski. W Polsce ukazały się powieści Badania terenowe nad ukraińskim seksem, Muzeum porzuconych sekretów, zbiór opowiadań Siostro, siostro, wywiad rzeka ukraiński Palimpsest, Oksana Zabuszko w rozmowie z Izą Chruślińską. Za Muzeum porzuconych sekretów otrzymała nagrodę literacką Angelus. Oksana Zabuszko mieszka w Kijowie, a od kilku tygodni przebywa w Polsce. Z Oksaną Zabuszko łączymy się telefonicznie. Pisarka jest w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiać będziemy o bardzo głośnej książce Planeta Piołun, która ukazała się w Polsce niedawno nakładem wydawnictwa Agora. Zawiera bardzo ważne eseje z ostatnich lat i w jednym z esejów zatytułowanym Ukraina własnym głosem pisze pani tak. Uświadamiamy sobie, że dla wolnego narodu strategią przetrwania nie jest milczenie, lecz mówienie. Dziś ukraińska literatura łamie sobie głowę, jak ubrać w słowa najbardziej palące ludzkie doświadczenie na ziemi, rzeczywistość wojny. Wydaje się, jakby to było napisane dzisiaj.
No to było napisane w 2014 roku i właściwie wojnę tą, która... Dla Zachodu niespodziewanie wybuchła rzekomo 24 lutego, to znaczy mamy dzisiaj już 19 dzień wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale dla nas jakby ta wojna trwa od 14 roku, po prostu wtedy wiosną 14, 8 lat temu, Putinowi nie udał się scenariusz, który miał w przygotowaniu, to znaczy przedstawić podbicie Ukrainy jako wojnę domową, która potrzebuje armii, wkroczenia armii pokojowej ze strony Rosyjskiej Federacji, bo właściwie scenariusz był wtedy dokładnie taki i o tym wiedzieliśmy. No i pisała, no tak, cały 14 i zima 15 roku, to była wojna, potem te podpisanie w Mińsku ugód jakby zamrażających konflikt, ale konflikt ten jakby tam ciągle trwał, ale to nie tylko o to w Donbasie chodziło, konflikt zamrożony w Donbasie, bo przecież wtedy Putin odgryzł wiosną 14-go, Putin odgryzł tyle, ile udało или ухвичив, але якби почуття, то значить, jesteśmy в стані війни już od 8 лет, ну і то якби вияснення і уміянтність армії української, і повідяла бим тому сили сполеченства українського, więc так направден то чогось в чонгу тих 8 лет ще научились ми, так, і ну і дуже мені болі то, що в чонгу тих 8 лет, як ще оказує, то за Zachód jakoś tak przymykał, może niekoniecznie zamykał, ale jakoś tak w pół przymykał oczy na to, co tam się działo tuż dopiero za ścianą, za tą wschodnią granicą, do której jakże zręcznie, jakże wygodnie, jakże psychologicznie uspokajająco jest zostawać odwróconym plecami, a w międzyczasie mieć tani gaz rosyjski i udawać sobie, że świat jest piękny i że wszystko w tym świecie jest fajnie. No nie jest, nie jest i nie było, to znaczy...
Pisze o tym pani w książce też właśnie, myślę, że dlatego ona dzisiaj też jest tak ważna, że pokazuje pani właśnie Ukrainę z wielu różnych stron i pisze pani o tych wszystkich konfliktach, o tym, że tak naprawdę ukraińska niepodległość rozpoczęła się w Czarnobylu, który był takim właśnie początkiem tej ukraińskiej niepodległości. To jest tak też jest. Bardzo ciekawy esej, ten tytułowy zresztą esej Planeta Piołun, od której zaczyna się też książka.
Ja bardzo lubię ten esej. I...
Jest fantastyczny, tak? Bo jest taki wielowymiarowy. To myślę, że może też, może teraz nad nim się zatrzymamy chwilę. Bo książka rzeczywiście jest o tylu różnych aspektach. Literacki, historiozoficzny. Przywołuje pani wielkie artystki, artystów ukraińskich. Ale właśnie może teraz porozmawiajmy o planecie Piołun. Bo to taki też symboliczny bardzo tytuł.
Z przyjemnością, proszę bardzo, tak. Bo tak naprawdę to, no to chodziło mi o coś większe, no nie tylko o jakby o wizji historii, o dziejach historii Ukrainy, ale o to, że wkroczyliśmy według mego przekonania, bardzo głębokiego przekonania, wkroczyliśmy jako gatunek, cała nasza cywilizacja wkroczyła na teren apokaliptyczny tych katastrof globalnych, na teren globalizacji i katastrof globalnych, nie lokalnych, tylko globalnych i jakby to poczucie końca świata, którego nie było jeszcze w Belle Époque, nie było przed pierwszą wojną światową, tak?
Tutaj przywołuje pani właśnie Apokalipsę świętego Jana i te słowa o planecie Piołun, które do katastrofy czarnobylskiej miały się odnosić.
A to proszę pani, to nie ja przywołuję. To właściwie, to naprawdę jest tak jak o tym piszę, że ta gwiazda Piołun z Apokalipsy, tak, ze świętego Jana, ta gwiazda Piołun, ten trzeci anioł, który zatrąbił i spadła gwiazda i imieniem Piołun, to rzeczywiście jakby było odkrycie wtedy w tym miesiącu, no bo chyba mam wyjaśnić, dla tych, kto jeszcze nie czytał książki.
Tak, bardzo prosimy.
Tak, że to zaczyna się, że to długi esej, tak, chyba ma jakieś tam od 60 do 80 stron. I że tak naprawdę po ukraińsku to on nazywa się, ja lubię takie długie, barokowe, rozwlekłe tytuły, których Polacy nie bardzo lubią i do których tak no, szacunku nie mają. Ja lubię tak kąpać się w tych jakby wykrętach językowych po ukraińsku, więc to się nazywa, oryginalnie to się nazywa Planeta Piołun, Dowżenko Tarkowski von Trier, albo o dyskursie, o języku, o dyskursie, o narracji nowego przestraszenia. To znaczy jakby o nowej jakości strachu, nowej jakości nawet nie strachu, a tego najwyższego stopnia strachu, który jest już tym apokaliptycznym, tym ostatecznym jakby strachem przez zginieniem całego, wszystkiego żywego na Ziemi, całego gatunku ludzkości. I to jest właściwie psychologicznie dla człowieka, to jest rzeczywistość dość nowa, w XX wieku doświadczona i kultura wciąż uczy się jakoś o tym mówić, zwłaszcza kultura społeczeństwa sekularnego, to znaczy nie mówiąca w języku biblijnym. No i ten mój esej zaczyna się właściwie jako memoir, jako wspomnienie moje napisane po 25 latach o doświadczeniu maja 86 roku w Kijowie. To taka była próba lockdownu, próba tego, czego reszta Europy doświadczyła podczas tego pierwszego lockdownu covidowego, kiedy no, nagle spada na ciebie coś takiego, co nie ma precedentu i taki ten skok w niewiadomość, że jest śmiertelne zagrożenie, przeciw któremu nie ma leku i po prostu no, samo to poczucie niewiadomości, bo nie wiedzieliśmy, czy przeżyjemy w ogóle, czy przeżyjemy jako miasto, czy przeżyjemy jako naród, czy przeżyjemy, no w ogóle co nas czeka jutro, to znaczy całość jakby tego doświadczenia. Trochę z tym coś potrafiła zrobić Swietlana Aleksijewicz, kiedy...
Której też tak, poświęciła pani oddzielny esej.
Oddzielny esej właściwie, parę tekstów, tak. Z których zrobiłam taki tryptyk, bo ona miała odwagę, ona chyba pierwsza i jedyna miała odwagę jakby temu tematowi stawić czoło i po prostu jeździć, zbierać świadectwa tych, którzy przeżyli i ułożyć z tego naprawdę no, bardzo ważną książkę. Ale jednak to chodziło mi o coś innego. Chodziło mi właściwie o schwycenie, o fiksację jakby tego poczucia, tego właściwie poczucia niemoty kulturalnej. Nie umiejętności, po prostu braku języka dla tego, co jest jeszcze, co leży za granicą doświadczenia ludzkiego, więc brak języka, poszukiwanie języka dla tego nowego, jakkolwiek apokaliptycznego doświadczenia. I właściwie ta linijka biblijna o tej gwiaździe Piolun, bo Czornobyl to jest po ukraińsku gatunek tego piolunu, rodzaj piolunu, jeden z dość poszerzonych w Ukrainie gatunków piolunu. I właściwie to tak naprawdę na nas wtedy spadło, jak, wie pani, takie poczucie wyzwolenia od znalezionego słowa. A więc jednak to było nazwane, dobrze w Biblii, dobrze, no jakiś tam ten mistyczny zbieg okoliczności, no coś takiego proroczego, no jakkolwiek to tłumaczyć, ale jednak znalezienie słowa i ta wyzwoleńcza funkcja słowa, kiedy już zostało odnalezione, ta, ja to nazywam adamiczną funkcją literatury, bo to także przecież mit biblijny o Adamie, przed którym Bóg natychmiast po stworzeniu postawił zwierzęta, ptaki, co tam jeszcze, wszystkie te istoty i poprosił Adama, by Adam ich nazwał po imieniu, by im znalazł imiona. I to właściwie znalezienie imion dla tych zwierząt, dla nie tego, co nie jest jeszcze nazwane. Nazywanie po imieniu jedna z niesamowicie ważnych funkcji literatury, kultury w ogóle, znalezienie imion, która jest w czasach ataki chaosu, to jest sposób człowieka przeciwstawiania się chaosowi. I właściwie, no, kiedy mówię o planecie Piolun, jakby o przetwarzaniu całej planety na tą jakby gwiazdę gorzkości, jakby o tej gorzkości no, psychologicznej, że tak powiem, kulturalnej, o tym jak...
Jak to działało, prawda, na różne obszary. też.
Nie, jak to działa, przepraszam.
Jak
to,
działa.
To bardziej ważna metafora. To nie chodzi bardziej wielowarstwowa metafora. To nie chodzi tylko jakby o zatruciu radiacyjnym, tylko o zatruciu, no, o problemach ekologicznych, tak, o problemach relacji człowieka i żywej przyrody, tak?
Oczywiście pokazuje pani, jak ten Czarnobyl był ważny w różnych obszarach i zresztą ciekawe, że tutaj też posłużyła się pani właśnie filmem Melancholia Larsa von Triera, czy też sięga pani po Andrzeja Tarkowskiego i jego film Stalker. Zresztą pisze pani, że Andrzej Tarkowski był Ukraińcem po dziadku.
Był.
I też to, co ważne tutaj, właśnie pisarze debiutujący na przełomie lat 80. i 90., czyli najważniejsi pisarze ukraińscy obecnie, najważniejsze pisarstwo, to było czarnobylskie pokolenie, tak? Zostaliście nazwani czarnobylskim pokoleniem.
Zostaliśmy nazwani czarnobylskim pokoleniem, bo właściwie, no tak, dopiero po Czarnobylu, Czarnobyl jakby stał się doświadczenie apokalipsy, ta próba apokalipsy, to stała jakby końcem tego sowieckiego strachu, tak, wyzwoleniem od sowieckiego strachu, który presją leżał, zaczynając od Wielkiego Głodu, zaczynając w ciągu 53 lat dokładnie. Po prostu...
Tak, od 1933 roku, prawda?
Tak,
do 1986.
Tak, po prostu utrzymywał cały kraj, całą Ukrainę w tym stanie jakby zamrożenia strachem.
I wyzwoliliście wtedy, się już z tego strachu, tak?
No i wtedy okazało się jakby, że ten strach apokaliptyczny, że ten strach przed niewiadomą radiacją, przed tym oszalałym atomem, że ten strach okazuje się silniejszy niż strach przed policją, KGB, no, przed wszystkim tym. No, to jest coś, co dzisiaj bardzo dobrze rozumiem, kiedy patrzę na te filmiki w Moskwie, jakby tych ludzi protestujących, uciekających przed policjantem, tak? To znaczy jeszcze strach przed policją jest silniejszy niż strach przed wojną i krachem państwa. Jeszcze trzyma, jeszcze utrzymuje to państwo, ten strach dostać od policjanta po plecach, tak? I naprawdę ja mogę jakby zrozumieć, że jeszcze nie został pokonany, a przecież człowiek to normalnie dla człowieka w obliczu przeżywać strach, bać się jakiegoś zagrożenia oczywistego, to fizjologicznie normalnie. I to chyba Clausewitz pisał, pisząc o wojnie, pisał, że każdy człowiek się boi, że chodzi tylko o hierarchię strachu. O tym, czego człowiek boi się więcej. To znaczy, że naprawdę jakby odważny, bo Clausewitz wciąż mówił o wojnie, że naprawdę odważny żołnierz to ten, który hańby boi się więcej niż bezpośredniego zagrożenia fizycznego dla swego zdrowia lub życia. Hańby boi się więcej, więc jakby... I to prawda, to znaczy to bardzo słusznie i bardzo wyrafinowane, ja bym tak powiedziała, spostrzeżenie, obserwacja. No i właściwie coś takiego na poziomie, na skali zbiorową, to obserwujemy w tych dziejach historii Ukrainy w XX wieku. Tak, to wyzwolenie, jakby ten strach większy od tego strachu wpajanego przez Stalina i przez katastrofę stalinowską, którą wtedy spacyfikował Stalin, spacyfikował Ukrainę w latach 30. 30. Więc jakby to się skończyło i to już, i to był koniec, naprawdę to był koniec Związku Radzieckiego. Potem jakby wyzwoleniu Ukrainy od strachu, to nie sposób już był dla Sojuszu Sowieckiego ocalać. Więc interesuje mnie jakby działanie zbiorowych, te poczucia zbiorowe, te emocje zbiorowe, interesują mnie wątki, w których wielkie grupy ludzi działają jako jednostki. Można o nich mówić jako o bohaterach w powieści lub w jakichś historiach, no po prostu ludzkich, tak? Zwykłych ludzkich historiach. I właściwie to także jest strefa literatury, sfera uczuć, bądź indywidualnych, bądź zbiorowych. Tylko że te zbiorowe są jakby mniej zbadane przez kulturę, a właściwie no, potrzebujemy tej wiedzy. Bo działanie wielkich mas ludzi to jeszcze przed nami i to są jakby te próby i wyzwania, które teraz musimy no, jakby rozumieć, opanować i rozumieć jako mechanizmy tej nowej wojny, tych nowych wojen hybrydowych, które są już rzeczywistością XXI wieku.
Myślę, że też ważne teraz jest, wracam do tego, że właśnie powinniśmy poznać lepiej Ukrainę, bo myślę, że wciąż zbyt mało znana jest ukraińska literatura, ukraińska sztuka, którą właśnie przywołuje pani w książce. Wielkie artystki i artystów ukraińskich, na przykład Katerynę Biłokur, genialną artystkę, prześladowaną też przez Związek Radziecki, czy pisarza i dysydenta Leonida Pluszcza, ale też bardzo głęboko wchodzi pani w literaturę, w ogóle takie głębokie odczytanie, jak na przykład Swietłany Aleksiejewicz, już wspomnianej, i jej tekstów o Czarnobylu, ale też bardzo ciekawy jest dla mnie ten esej o badaniach terenowych nad ukraińskim seksem, czyli pani bardzo głośnej książce. 20 lat później pisze pani o literaturze jako formie terapii narodowej. To jest też bardzo ciekawe. Pisze pani o literaturze francuskiej, odwołując się do Welbecka, z którym znajduje pani pewne podobieństwa. Mówi pani, że lubi pani jego literaturę i że macie wiele wspólnego. Rozczytuje pani zresztą jego Uległość. To jest też bardzo ciekawy dla mnie esej.
Dziękuję, tak. No, ale to też, wie pani, to tak jak, no, jak ze wszystkimi moimi esejami. To zaczyna się z jakiegoś doświadczenia osobistego i tak naprawdę ten esej, te długie pożegnanie ze strachem, on także po ukraińsku nazywa się, ma długi tytuł, to znaczy z dziennika paryskiego albo badania terenowe nad ukraińskim seksem 20 lat później.
Tak, tu mamy taki podtytuł, tak. Właśnie.
Aha, tak. I właściwie to zaczęło się, no jak to opisuję, to rzeczywiście zaczęło się od tej prezentacji, bo ja mam takie, no ja nie wiem, czy to nazywa się, że ja mam pecha, czy to ja mam takie...
Szczęście. Raczej, tak. Myślę, że to szczęściem bym nazywała.
No, no to po prostu jakoś tak trafiam. Ciągle jakoś tak trafiam z tymi swoimi książkami w jakieś takie no, momenty po prostu historycznie przełomowe. I rzeczywiście tak, no przyjechała, rzeczywiście, no to nie był mój wybór, ani no oczywiście nikt nie mógł tego przewidzieć, że te francuskie badania terenowe nad ukraińskim seksem ukażą się tam w dniu tego atentatu na Charlie Hebdo 13 listopada 15 roku i tak, i kiedy przyjechałam do Paryża, to zobaczyłam jakby te miasto steroryzowane, miasto przestraszone, a przedtem tak rok, no niemal 2 lata przedtem, to mieliśmy zimą 14, mieliśmy Majdan i mieliśmy różne jakby próby steroryzowania miasta, no i w końcu te te rozstrzeliwanie Majdanu, tak? Ale jakby to. To poczucie, jakby zastraszania całego miasta, jakiejś tej siły niewiadomej, która nie zawaha się przed rozlewem krwi i to jakby te, jak miasto uczy się, jak miasto wchodzi, zostaje wciągnięte w tą strefę terroru i jak ten Majdan wtedy był, po prostu szliśmy tam na Majdan, żeby się nie bać. I jakby to te rzeczy jakby to były bardzo poznawalne wtedy w Paryżu i to moje doświadczenie właściwie przydało się, bo w ciągu 3 godzin wtedy rozmawiałam z publicznością. To jest bardzo niezwykle, bo Francuzi w ogóle, pani mówi, że Polacy nie za bardzo znają kulturę ukraińską.
Mam wrażenie, że wciąż zbyt mało znamy, tak.
Chyba tak, ale Francuzi to w ogóle nic nie wiedzą. To znaczy do dzisiaj jakby, do dzisiaj książki, jest tam nieliczne książki współczesnej literatury ukraińskiej są przetłumaczone po francusku i sprzedają się w księgarniach, w działach lub literatury rosyjskiej, lub, proszę nie śmiać się, polskiej.
To znaczy, pomyślałabym, że o rosyjskiej bardziej, a nie polskiej, tak, to rzeczywiście ciekawe.
To znaczy, że wciąż jakby kiedy Putin mówi do Macrona, że to jeden naród, to te słowa jakby padają na jakby grunt już przygotowany, tak? To cała ta rusycystyka francuska, to właściwie nie wiedziała, właściwie slawistyka francuska to rusycystyka, a pozostali to jakby, Polacy jeszcze oczywiście istnieją.
W dużo mniejszym stopniu. To myślę, że to nie tylko specyfika Francji, bo to tak wszędzie raczej jest, też w innych krajach europejskich, że slawistyka to jest rusycystyka, tak. Ma pani rację, tak.
I to w dużym stopniu, i to rusycystyka właściwie w wersji tej imperialnej karamzinowskiej, tak, gdzie powiedzmy, gdzie Ukraińcy i Białorusini, to jakby takie plemiona, młodsze plemiona narodu rosyjskiego. I ta wersja karamzynowska, jakby która od 200 lat jest stwierdzona przez armię i czołgi rosyjskie, tak? Teraz po prostu Putin jakby zbiera owoce na zachodzie, już nie chyba, po 24 lutym jakieś obudzenie jednak nastąpiło, ale jakby przygotowanie, intelektualne zabezpieczenie tej agresji na Ukrainę, inwazji na Ukrainę. Ja nawet w Polsce to słyszałam w tych już dniach po 24, już w dniach po inwazji, że Putin patrzy na Ukrainę jako na swoje dziedzictwo, a myśmy w Polsce, my mamy NATO, my jesteśmy już dalej, my jesteśmy bezpieczni. I po prostu za każdym razem, kiedy coś podobnego słyszę, to ja po prostu za głowę się chwytam, bo to przecież takie, ja rozumiem, że ludzie potrzebują jakiegoś uspokojenia siebie w obliczu, mówiłam już wcześniej o tym strachu przed zagrożeniem, tak? I jak radzić sobie, jak stawiać czoło temu strachowi i właściwie tu okazuje się, że kultura jednak coś może zrobić, coś ma do powiedzenia i ma jakieś doświadczenie, bo kultura jest od tego, żeby dać człowiekowi do poznania, że nie jest sam. Nie jest zagubiony w tym chaosie, nie jest sam. I to ważne, jakby to ważne nie tylko na poziomie jednostki, ale także teraz już w czasach teraźniejszych, to w tych ciemnych czasach, tak, w które wkroczyliśmy, to na poziomie krajów i narodów. Żeby rozumieć, że jakby dzielimy tą samą sytuację, te same ciemne czasy i tą samą sytuację niebezpieczeństwa. I więc jakby wiedza też jest bronią.
Wiedza jest niezbędna, a mnie skojarzyło się to, o czym pani mówiła, że ta Ukraina tak podporządkowana jest albo mylona jest często z Rosją. Też jest świetny esej, w którym pisze pani o swoim spotkaniu z Josifem Brodskim, który zapytał Ukraina, gdzie to jest, a pani odpowiedziała bardzo dowcipnie, nadal tam, gdzie zwykle, między Polską a Rosją.
To ciekawy był bardzo taki epizod, cały ten forum 92 roku i właściwie mam bardzo czule wspomnienia o Czesławie Miloszu. Wtedy
który poznałem. Też brał udział, prawda, w tym spotkaniu i też chyba zaśmiał się na to pani stwierdzenie.
Ja mówiłam, właściwie jest w tej książce to jakby moje zeznanie w miłości do kultury polskiej, to ta przedmowa napisana specjalnie dla polskiego czytelnika.
Bardzo piękna, tak. Pisze pani, że twórczość pani czytała, czy prenumerowała wręcz z Polski.
No to moi rodzice raczej, ja wtedy jeszcze była nastolatką, ale tak naprawdę tak, to było jakby takie okienko do Europy, okienko na świat, okienko do Europy. Milosza po raz pierwszy wtedy przeczytałam w tej twórczości w 80 roku. To jeszcze było przed wprowadzeniem stanu wojennego. I ta konferencja intelektualiści i zmiany w centralnej i wschodniej Europie zorganizowana przez Partisan Review, zresztą pismo już dzisiaj niestety nie istniejące, ale bardzo takie też, no tak powiem, no takie też prorosyjskie, to znaczy antysowieckie, ale prorosyjskie. I nie byłam tam mile widziana, zresztą jakby nie zauważano tam w ogóle tych inne sowieckie kultury, te inne nowe niezależne kraje, w ogóle nie zauważane, ale właściwie dlatego, że jakby było, ja wtedy w ogóle była bardzo młoda i po raz pierwszy okazała się w Stanach, ucząc kultury ukraińskiej na takim bardzo prowincjonalnym uniwersytecie, który zdecydował natychmiast po zdobyciu Ukrainą niepodległości o wprowadzeniu takiego, po prostu takiego kursu tego Ukrainian 100. I to taki był naprawdę bal Kopciuszka, jakby to moje ukazanie na tym forum, bo to była taka antologia, jakby to zebranie było tak po prostu takiego złotej kopalni literatury światowej. Mm-hmm. Tam wszyscy byli. Tam nawet Susan Sontag nie była w pierwszym rzędzie. Bo w pierwszym rzędzie byli dopiero nobliści, tak? Tam było ich tam trzech lub czterech.
Seamus Heaney chyba był też.
Jeszcze byli przyszli nobliści. Heaney wtedy jeszcze nie był noblistą, to nie został jeszcze noblistą. To był 92 rok. Ale przyszli nobliści, jako Doris Lessing, kto jeszcze? W każdym razie było
wszyscy
to
najważniejsi.
Niesamowicie tak ważne wydarzenie i ja tam się czuła, czułam, że jestem niemile widziana.
O, Toni Morrison tam, widzę jeszcze tak tutaj była.
I jeszcze dziewczynka jakaś, Ralph Ellison był, tak. To znaczy naprawdę taka klasyka. Nagle okazujesz się wśród tej na żywo klasyki literatury XX wieku i właściwie to, że te towarzystwo polskie jakoś mnie, Zagajewski był, Michnik był, kiedy po prostu taka nieszczęśliwa i zmęczona po tym swoim wystąpieniu, samotna przychodzisz do swego pokoju i tu w drzwi pukanie i stoi w drzwiach stoi Zagajewski i mówi, proszę pani, zbieramy się teraz u Michnika, Czesław Milosz będzie czytać swoje nowe wiersze, czy zechciałaby pani do nas się dołączyć. I jest to takie poczucie, jakby naprawdę opieki, tak, i opieki takiej solidarnej i że tak powiem, no jakieś to poczucie tego wsparcia międzynarodowego, tak.
Ale też tutaj takiego poczucia, myślę jednak, takiej wspólnoty słowiańskiej.
Antytotalitarnej, że tak
powiem. I antytotalitarnej, właśnie.
Antyimperialnej i antytotalitarnej, tak. Z pewnością. I za tym stoi ta tradycja, jakby za naszą i waszą wolność, tak. I za tym stoi jakby ta tradycja, w której zostałam wychowana i która dla mnie osobiście jest no, niesamowicie droga, tak? Tak, która zmusiła brata naszego wybitnego, no nie tylko naszego w końcu, a wybitnego językoznawcy, może jednego z najwybitniejszych językoznawcy XIX wieku i z pewnością jednego z najwybitniejszych tych słowiańskich Aleksandra Potebni. I brat Aleksandra Potebni w 1863 roku poszedł walczyć za Warszawę i został, no i zginął na stronie polskich powstańców. To znaczy jakby to ta solidarność Ukraińca idącego walczyć przeciwko caryzmowi rosyjskiemu na stronie Polaków, to jest jakby ta tradycja, no nazywamy ją szewczenkowską, tak, zaczynając od Szewczenki na zasłaniu,
tak,
Szewczenka na zasłaniu, który przyjaźnił się właściwie z tymi zasłańcami polskimi jeszcze z 30 roku i to ważne rzeczy, to znaczy jakby to wsparcie wzajemne i ta jakby solidarność tych walczących o wolność, tak? No jakby dla mnie to było bardzo żywe, bardzo czule i bardzo, bardzo dużo temu zawdzięczam. I właściwie no jakby ten esej o Brodskim jest dawny i ważny tam jest ten postscriptum także pod 20 lat później, to znaczy kiedy już toczy się wojna i podczas tej wojny no jakby okazało się, że te rzeczy, które jakby te wszystkie, po prostu jakby te chamskie zachowanie Brodskiego wobec
bardzo, tak.
W obliczu tak by tych jakby nierosyjskich narodów a kultur, tak, to że one po prostu ma jakby swoje usprawiedliwienie. Niestety w historii kultury rosyjskiej, bo tak naprawdę no, nie umieją, dlaczego milczeli, to znaczy, dlaczego milczeli działacze kultury rosyjskiej po Krymie, dlaczego nie słychać ich było wcześniej podczas wojen czeczeńskich, z wyjątkiem niektórych no, dziennikarzy, takich jak Anna Politkowska, ale w gruncie rzeczy to te gwiazdy literatury rosyjskiej, jakby to zrozumieć, dlaczego gwiazdy literatury rosyjskiej nigdy nie w stanie byli zrezygnować z tego poczucia imperialności, imperskości, zrozumieć ten związek między książkami a czołgami, zrozumieć, że używane byli jako ta soft power przez imperium i jakby mieli także byli beneficjariuszami, częściowo przynajmniej byli beneficjariuszami ekspansji imperialnych Rosji bądź w XX, bądź w XIX wieku. Trochę o tym Ewa Thompson pisała, ale jednak nie dość, żeby zmienić paradygmat rusycystyki. O to mi chodzi. Chodzi o to, że właściwie czas teraz, jeżeli mówimy, no nie mówi, no, no teraz czas mówienia broni, ale jednak, no, no wiedza także jest bronią, tak? I jakby dla intelektualistów to czas najwyższy na zmianę optyki, właściwie co trzeba było zrobić jeszcze 8 lat wcześniej, przynajmniej. Niektórzy zrobili, nawiasem mówiąc, znam niektórych rusycystów europejskich, w Niemczech na przykład, dla których, którzy byli zszokowani w 14 roku i którzy wtedy zaczęli dla siebie odkrywać Ukrainę i jakoś no, trochę inaczej patrzeć na to wszystko, co im umawiano, na ten dyskurs imperialny o tych bratskich narodach, którym Putin się posługuje. No a teraz już chyba czas najwyższy trochę zmieniać lekturę, że tak powiem.
No zdecydowanie, no trudno, że to w takiej sytuacji akurat teraz się dzieje.
No a to znów o tym...
Że to jest taka sytuacja graniczna, prawda? Książki, wojny.
A no znów książki i czołgi, tak? I znów, no niestety musimy sobie przypomnieć Marksa, który coś jednak, no przecież on to u Hegla wziął, że przemoc okazuje się, jak to po polsku będzie, położną dziejów historycznych, tak? No że tak naprawdę coś z przemocy rodzą się jakieś nowe kształty, nowe wartości i no niestety nie uczymy się tak od przeszłości, jak sobie wyobrażaliśmy.
Myślę, że dużo może nauczyć nas pani książka. Nie zdążymy w tej chwili wszystkiego omówić, ale bardzo gorąco zachęcamy wszystkich państwa do lektury Planeta Piołun, Oksana Zabuszko, autorka. Była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo pani dziękuję i bardzo dziękuję za tę książkę.
Dziękuję za tę rozmowę i za wszystkie miłe słowa wsparcia. Tak.
Dziękuję, do usłyszenia.